Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Mówiąc o kazaniu, moje kazanie będzie się nazywać Proszę czekać. Kto pamięta takie czasy, że się dzwoniło i łączyłeś się z jakąś panią, telefonistką i ona mówiła, proszę czekać, będzie rozmowa. Jeśli wy we współczesnych czasach narzekacie na to, że dzwonisz do infolinii i musisz poczekać 15 minut i słuchasz wszelkiego rodzaju różnorodności polskiej muzyki klasycznej od Chopina do po nie wiem kogo, to nie narzekaj. Bo czasami trzeba było czekać bardzo długo, zanim się nawiązało tą rozmowę. Proszę czekać, będzie rozmowa. I o tym dzisiaj mniej więcej chciałem mówić. I powiem wam, że generalnie jak ja patrzę na swoje życie od półtorej roku, nie mówię, że Bóg to do mnie mówi, ale mniej więcej żyję według tego, że proszę czekać. Jakby Bóg cały czas do mnie mówił, proszę czekać. Te półtorej roku rozciąga moje życie tak bardzo, że jak Bóg chciał się zająć moją cierpliwością, to mu się udało. Ciągle trzeba czekać. Ciągle trzeba czekać. To już półtorej roku mija, a ja na pewne rzeczy ciągle czekam i powiem wam, przychodzi niby rozwiązanie tej sytuacji, ale znowu to nie jest rozwiązanie tej sytuacji, znowu trzeba będzie coś innego kombinować. I ciągle słyszysz, proszę czekać. I kiedy patrzę na Biblię, to słowo czekać pojawia się w Bożym Słowie około 100 razy. Ma swoich 7 odpowiedników greckich oraz hebrajskich, a wyrażenie oczekuj Pana, bądź mężny, On wzmocni twoje serce, oczekuj Pana. Innymi słowy, oczekuj na Pana, to się pojawia bardzo, ale to bardzo często. Jest w tym oczekiwaniu na Pana coś jakby takiego niesamowitego. Jest jakby taka nasza nieaktywność, taka fizyczna nieaktywność, ale z drugiej strony Bóg chce, abyśmy czekali na Niego. Czekanie na Boga, uczenie się cierpliwości jest czymś niesamowicie istotnym, dlatego że pożyjesz trochę z Panem Bogiem, to zauważysz, że rzeczy rzadko kiedy dzieją się tak szybko, jakbyś chciał. Rzeczy bardzo rzadko dzieją się tak szybko, jakbyś chciał. Co miał powiedzieć Chrystus, który po 30 latach rozpoczął swoją służbę? Co miał powiedzieć Józef, który czekał 13 lat, aż spełnią się jego sny? Co miał powiedzieć Mojżesz, który czekał 40 lat i chodził po pustyni i pozornie nic się nie działo? Ale oni czekali. I patrzysz na Dawida, który czekał też kilkadziesiąt lat na to, aż został namaszczony na króla, zanim stał się fizycznie królem, minęło wiele czasu. Bóg ma czas. Bóg ma czas. My, zamiast oczekiwać na Boga, próbujemy bardzo często przyspieszać to, co Bóg, to na co Bóg chce, abyśmy my czekali. I kiedy popatrzymy sobie na Biblię, to widzimy jakby dwa takie nurty. W chrześcijaństwie są takie dwa nurty. Jedni to są fanatycy owocu ducha. Nie ma owoców, ale jest owoc ducha. Jest jeden, owoc ducha. A drudzy są fanatykami darów Ducha Świętego. I to są takie dwa obozy, które nie potrafią jakby ciągle się zgodzić ze sobą. Jedni mówią, najważniejsze są dary duchowe, nie, to jest najważniejsze, oczywiście, to jest ważne. Inni mówią, nie, najważniejszy jest charakter, najważniejszy jest owoc ducha. I zdradzę wam potężną tajemnicę. Ważne jest i to, i to. I to, i to. Mój charakter nie zmieni życia człowieka. Mój charakter nie wniesie zmiany do życia człowieka. Ale kiedy Bóg mnie używa, tak, w jakiś sposób, kiedy Bóg daje mi jakieś dary i mnie używa w jakimś darze, mogę przynieść wartość, mogę przynieść zmianę do czyjegoś życia. A więc potrzebujemy złapać równowagę, potrzebujemy i tego, i tego. I kiedy popatrzę na list do Galacjan, na 5 rozdział, wersety od 22 do 23, to Biblia mówi tak, owocem zaś ducha jest owoc, nie ma owoców, jest owoc. Pamiętajcie, to jest ważne rozróżnienie, jest owoc ducha. Żyjąc z Duchem Świętym rodzisz owoc, a nie owoce. To nie jest tak, że jedno jeszcze nie wyrosło, a nie, nie. Owoc. Żyjąc z Duchem Świętym rodzi się owoc. Po pierwsze, owocem ducha jest miłość. Po drugie, owocem ducha jest radość. I w tym momencie wszyscy w kościele się uśmiechają. Owocem ducha jest pokój. I w tym momencie w kościele wszyscy wydają się być spokojni. I czwarta rzecz, że to też jest owoc ducha. To moje ulubione słowo. Cierpliwość. Mój choleryczny temperament, moje myślenie ma problem zawsze z tych wszystkich wyrazów owocu Ducha Świętego. Ja jestem raczej człowiekiem wiernym, jestem człowiekiem łagodnym, uprzejmym, prawda? Jestem człowiekiem powściągliwym, ale ta cierpliwość. I chciałem wam pokazać trzy dziedziny, w których potrzebujemy wzmacniać naszą cierpliwość. Trzy dziedziny, w których potrzebujemy wzmacniać naszą cierpliwość. Pierwsza sytuacja, pierwszy rodzaj cierpliwości, gdzie potrzebujemy ją doskonalić, gdzie ona się tworzy, gdzie ona funkcjonuje, gdzie Bóg nas kształtuje, to jest cierpliwość w sytuacjach niekontrolowanych. Cierpliwość w sytuacjach niekontrolowanych. Kto z was stał kiedyś w korku ulicznym? No w Oleśnie to jest problem, ale są szanse. Szanse są. Możesz stanąć w korku, jak o godzinie 15 podjedziesz pod wiadukt. Tam masz szansę. Tam wtedy widać siłę naszych kierowców z małych miast, że jest małe skrzyżowanie i już nikt nie wie, gdzie ma jechać i kto ma jechać pierwszy. Ale możesz się złapać na korek. Ale kiedy jesteś w większym mieście i ładujesz się w korek, to w tym momencie pojawia się sytuacja niekontrolowana. No po prostu możesz wyjść z siebie i wyjść z samochodu i się przejść, ale to nic nie zmieni. Musisz tam siedzieć. Musisz tam być. To jest sytuacja, która jest niekontrolowana. Nie możesz uciec. Musisz w tym być. Musisz czekać. Oleska sytuacja jest mniej więcej taka, kiedy idziesz do Biedronki, tak? I z jakiegoś powodu zamykają kasę, w której już stoisz. Kasa numer 3 otwarta, a ja stoję w kasie numer 2. No i musisz się przenieść i nagle przed tobą wjeżdża ona. Ona. Z koszykiem, z którego wysypują się wszelkie dobroci, które są w Biedronce. Nadjeżdża, wyprzedza cię, wjeżdża przed ciebie i powolutku, produkcik po produkciku. Tak, żebyś już, a ty stoisz, bo ja nigdy nie biorę koszyka, tylko tak mam zakupy. Nie, ona bądź on wyciąga te wszystkie produkty, ale tak je wyciąga, że ja już nie mam miejsca, gdzie by wrzucić tą po prostu, nie wiem, wodę czy cokolwiek. Nie ma miejsca. I wyciąga produkcik po produkciku i nagle sytuacja rozwija się dalej, bo ktoś dzwoni do niej. I to jest jeszcze nic, że ktoś dzwoni do niej. Ona to odbiera. I zaczyna się rozmowa. I zaczyna się rozmowa. A ty już stoisz z tym wszystkim, biceps ci rośnie i rośnie ci ciśnienie. I stoisz z tym wszystkim, aż w końcu pani wykłada wszystko. I nagle jej się przypomina, a jeszcze pieczarki. No i przepraszam, biegnie po te pieczarki, okazuje się, że pieczarki już nie są w lodówkach, tylko tam, gdzie są warzywa. To nastąpiła zmiana w Biedronce. A więc ona biegnie zdziwiona, że nie ma w lodówce tych pieczarek, no to ona biegnie do warzyw i są ten. I powolutku przychodzi, no i znowu stoi, już wszystko ma. Tiu, 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 tiu. Ty już myślisz, że nadchodzi wolność. Tiu, 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 tiu. Stoi, pani mówi 280 zł. Ale ja nie mam karty. A gotówkę pani ma? No tak, ale mam 150 zł. Oczywiście wyolbrzymiam całą sytuację, która miała miejsce w czwartek. Wyolbrzymiam. Ale to są sytuacje niekontrolowane. I list Jakuba, bo na tym będziemy bazować, 5 rozdział, wersety od 7 do 8. Jakub mówi, bądźcie więc, jacy? Cierpliwi. bracia aż do przyjścia Pana. Zauważcie, że rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, na wczesny i późny deszcz. Wy również bądźcie cierpliwi w górę serca. To jest super tekst. Bądźcie cierpliwi, tak jak rolnik czeka, bądźcie cierpliwi, ty jesteś w Biedronce, pani po prostu nie ma, nie, pani nie, okazało się, że nie ma gotówki. W górę serca, pisze Jakub, chwalić Pana, w górę serca, przyjście Pana jest bliskie. Przepraszam, rozkręciłem się. Rolnik, kochani, nie ma kontroli nad ilością deszczu. Nie ma kontroli. Rolnik nie ma kontroli nad ilością dostarczanego słońca. Albo będzie, albo nie będzie. Rolnik nie ma kontroli nad ceną tych wszystkich swoich zbóż, które zbierze i nie ma pewności, że ktoś to kupi od niego. Nie ma pewności. Rolnik nie ma kontroli nad tym, że jeśli już ma to zboże, czy mu to kupią, czy mu to nie kupią. Jakub mówi, że rolnik nie ma kontroli. On nie ma kontroli nad wieloma rzeczami. A pomimo tego wszystkiego musi siać i cierpliwie czekać na plony. Ciekawe jest to, że tutaj, kiedy Jakub używa słowa, że rolnik cierpliwie czeka, to słowo czekać tutaj, to jest greckie słowo ekdechomai. Ekdechomai. I to greckie słowo ekdechomai oznacza czekać, spodziewając się, albo wyczekiwać z uczuciem spodziewania się. Innymi słowy, rolnik czeka, ale to greckie słowo ekdechomai wskazuje na to, że on oczekuje czegoś, co się stanie. On wie, że trzeba czekać i spodziewa się, że to się stanie. To jest rodzaj wyczekiwania, o którym mówi tutaj Jakub w tym wersecie. Rolnik oczekiwał deszczu. Rolnik oczekiwał deszczu, ponieważ w przeszłości Bóg zawsze dawał deszcz i dlatego w jego życiu pojawia się to oczekiwanie. Widzisz, przez cokolwiek przechodzisz w swoim życiu, to albo w twoim życiu, albo w życiu innych ludzi była ta sytuacja w przeszłości, którą Bóg rozwiązał. I to jest bardzo, ale to bardzo istotne, abyś miał świadomość, tak jak rolnik, on się spodziewał deszczu, bo rok temu był deszcz, no bo 2 lata temu był deszcz, no bo 3 lata nie było deszczu, ale oni mieli deszcz. On się spodziewa czegoś, co było w przeszłości. My bardzo często, problemem Izraela było to, że on zapominał o tym, że na przykład kiedy wyszedł już z Egiptu w ponadnaturalny sposób i kiedy oni weszli do ziemi Kanaan, to oni bardzo często zapominali o tym, że to jest ciągle ten sam Bóg, który wyprowadził ich z Egiptu. To jest ciągle ten sam Bóg. I my w chrześcijaństwie bardzo często się gubimy, bo zapominamy o tym, co Bóg już zrobił w naszym życiu. Wiecie, ilekroć ja się modlę o chorych, ilekroć, nie wiem, ktoś mi mówi o jakiejś chorobie, o czymkolwiek, ja mam z tyłu głowy jedną rzecz, ale skoro Bóg mnie w przeszłości uzdrowił, dlaczego nie miałby zrobić tego względem kogoś innego? Kiedy przechodzę przez jakieś zmaganie, dlaczego Bóg nie miałby wyciągnąć mnie teraz? Kiedy patrzę na nasz kościół teraz, tak, byliśmy w domu harcerza, byliśmy u kocika, jesteśmy teraz tutaj, dlaczego Bóg nas nigdy nie zostawił? Bóg był zawsze na czas. I bez względu na to, co się dzieje teraz, co się dzieje o tych wszystkich sytuacjach, to można by, to będziemy kiedyś opowiadać w szczegółach, ale kiedy patrzysz na to wszystko, to masz z tyłu głowy jedną rzecz. Ale Bóg cię nigdy nie zostawił. On cię nigdy nie zawiódł. On nigdy nie zostawił cię w takim miejscu, no i co teraz? Bóg jest zawsze, on był wierny i on jest wierny. A więc pierwsza rzecz, gdzie się uczymy cierpliwości, to jest to, co miało kiedyś miejsce. A my spodziewamy się, że to znowu się stanie. Księga Psalmów, 138 psalm, werset 2. To jest bardzo, bardzo ciekawe słowo, gdzie Dawid mówi tak: oddam ci pokłon ku twojej świętej świątyni i będę wysławiał twoje imię za miłosierdzie twoje i prawdę. I teraz posłuchajcie tego. Bo wywyższyłeś twoje imię i słowo ponad wszystko. Bóg wywyższył swoje imię i wywyższył swoje słowo ponad wszystko. I kiedy my jesteśmy w takim czasie oczekiwania, kiedy my jesteśmy w czasie oczekiwania, jeśli chodzi o rzeczy niekontrolowane, na które nie masz wpływu, są trzy filary, które mają pomagać ci przebrnąć przez ten, może przejść przez ten czas w zwycięski sposób. Po pierwsze, polegaj na słowie rema. Słowo rema to jest słowo, które określa słowo na dany czas. Idąc trochę na bok, nie przejdziesz przez trudny czas, nie nauczysz się cierpliwości, jeśli nie masz codziennie relacji z Bogiem. Mówię poważnie, jeśli nie sięgasz po Biblię codziennie, powiem tak, jeśli rano nie zajrzysz do Biblii, jeśli rano nie poświęcisz tych kilkunastu minut po to, aby przeczytać Boże Słowo, jeśli ty nie ustawisz sobie dnia z Panem Bogiem, to dzień się ustawi sam za siebie. I wtedy jest dramat. Miałem kiedyś zwyczaj czytania Biblii wieczorem. To nie jest dobry pomysł. Dobry pomysł jest taki, żeby moja rodzina, moja żona i wszyscy ludzie, których spotkam, mieli mnie od rana wersję spotkaną z Panem Bogiem. Uwierzcie mi, tak jest lepiej. A więc kiedy ja rano czytam i zapisuję sobie Boże Słowo i zapisuję sobie to, co Bóg do mnie mówi, to bardzo często widzę, że mówię, Boże, jakie to jest słowo odpowiednie na ten czas. Jakie to jest słowo odpowiednie na ten czas. Ja potrzebuję trwać w Słowie i to jest słowo rema. To jest słowo rema, to jest konkretne słowo na dany czas, na dany problem. Drugi rodzaj słowa to jest słowo logos. Słowo logos to jest ogólna Boża wola. Język grecki, określając słowo, używa słowa rema i logos. Rema to jest konkretne do danej sytuacji, a logos to jest ogólnie Boże słowo, ogólna Boża wola. I ostatnio rozmawiałem z kimś, kto przechodzi teraz moment, kiedy jest chory i nie ma żadnego rema. Nie ma żadnego takiego precyzyjnego słowa odnoszącego się do tej choroby. Ja mówię, ale to nie musisz mieć słowa rema. Wystarczy słowo logos. A Bóg w swoim słowie logos mówi, chce uzdrowić. Bóg w swoim logos mówi, że Chrystus umarł za nasze grzechy i za nasze choroby. Logos wystarczy. Czasami Bóg daje rema, szczególnie wtedy Bóg daje rema, kiedy jest to diabelski atak na nasze życie, ale to inne kazanie. Ale generalnie masz słowo logos, czyli ogólna Boża wola. Ogólna Boża wola. I trzecia rzecz, na której się trzymaj, to jest charakter Pana Boga. To jest to, kim On jest. Kiedy czytaliśmy sobie przed chwilą o tym, co jest owocem ducha, że owocem ducha jest miłość, radość, pokój i tak dalej, to wszystko określa również, jaki jest Bóg. A więc wiemy, że Bóg jest pełen miłości, że Bóg jest pełen radości, Bóg jest pełen pokoju, Bóg jest pełen cierpliwości, jest pełen uprzejmości, Bóg jest pełen dobroci, pełen wierności, łagodności i powściągliwości. To są również cechy Pana Boga. Możesz polegać na Bożym charakterze, możesz polegać na tym, że On jest Twoim Ojcem. Możesz pomyśleć sobie, jeśli mój ziemski ojciec zmieniłby tą sytuację, to o ile bardziej mój Bóg zmieniłby tą sytuację, który jest moim Ojcem. Bo Bóg wywyższył swoje słowo i wywyższył swoje imię ponad wszystko. Cierpliwość, moi drodzy, to jest zastana rzeczywistość. To jest zastana rzeczywistość, w której nie masz kontroli. Rolnik potrzebował ufać poprzez Boże Słowo, poprzez słowo rema, logos, charakter Boga, że będą plony. Że będą plony. Drugi rodzaj cierpliwości, kiedy się uczymy, to jest cierpliwość z ludźmi, którzy się nie zmieniają. Ktoś zna ludzi, którzy się nie zmieniają? Znasz takich ludzi? Tak? Okej. Okay. Albo wolno się zmieniają. List Jakuba znowu, 5 rozdział, werset od 9 do 10. Przestańcie na siebie nawzajem narzekać, bracia. Nie siostry, tylko bracia. Nie narażajcie się na sąd, bo to sędzia stanął u drzwi. Za przykład nieugiętości oraz cierpliwości bierzcie bracia proroków, którzy przemawiali w imieniu Pana. To jest ciekawe. Jakub wrzuca nam temat, aby nie narzekać na siebie. mówi o tym, abyśmy byli nieugięci, abyśmy byli cierpliwi i mamy brać proroków za przykład. I powiem wam coś na temat Izajasza. Izajasz głosił do Izraela przez 60 lat. Przez 60 lat głosił słowo. Co zrobił z tym Izrael? Nic. Kolejny przykład to jest Jeremiasz. Jeremiasz głosił do Izraela i głosił do Izraela, głosił mu na temat Babilonu, głosił na temat tego, co mają zrobić. Co zrobił Izrael? Nic. Wyobrażasz sobie? Poświęcasz całe swoje życie ludziom. Twoje życie jest dla innych ludzi. Ty tego słowa nie potrzebujesz, oni potrzebują tego słowa. I przekazujesz im to słowo przez 60 lat i nic się nie zmienia. I mówisz, nic się nie zmienia. Jeremiasz, przekazujesz im słowo i nic się nie zmienia. A więc Jakub mówi, bierzcie przykład z proroków. Bierzcie z nich przykład, w jaki sposób oni musieli funkcjonować z ludźmi. I nie mów mi, że małżeństwo nie uczy ciebie i mnie przebywania czasami w trudnych, napiętych sytuacjach. W trudnych, napiętych sytuacjach. Czasami nie wytrzymujemy ze sobą. Czasami mamy siebie dosyć. Czasami mamy już tego naprawdę dosyć. Pojawiają się różne okoliczności i jest nam ciężko. Czasami się nie dogadujemy. I Jakub pokazuje nam, że greckie słowo na cierpliwość w tym wersecie, to jest ciekawe, jako przykład nieugiętości oraz cierpliwości, bierzcie bracia proroków, którzy przemawiali w imieniu Pana, to jest greckie słowo makrotumia. Makrotumia. A makro oznacza długo, a tymia oznacza gorący żar. Innymi słowy, jakbyśmy mieli sobie teraz to poskładać, to jest cierpliwość, oznacza wytwarzać żar przez dłuższy czas. Single powinno być wam lepiej. Żar przez dłuższy czas. To jest żar i napięcie przez dłuższy czas. Makrotumia. I teraz, kiedy doświadczasz makrotumia, a jeśli jesteś homo sapiens, jeśli jesteś człowiekiem, to na pewno doświadczasz makrotumia, to posłuchaj czterech wskazówek, które pomogą ci funkcjonować z ludźmi w dobry sposób. Ja się tego ciągle i ciągle uczę. Pierwsza rzecz. Wszyscy mamy swoje dysfunkcje. Wszyscy mamy swoje dysfunkcje. Wszyscy mamy pewne dysfunkcje. Jeden jest zbyt taki, drugi jest zbyt taki, trzeci w ogóle nie jest taki, czwarta jest zbyt taka, piąta jest zbyt taka, szósty jest zbyt taki. Ja tego nie rozumiem, że my nie rozumiemy, że ty też masz swoje dysfunkcje. I pomyślałem, wziąłem listę Kościoła i spisałem te wszystkie dysfunkcje, które według mnie ludzie posiadają i chciałem, żebyście podeszli do tego bardzo, ale to bardzo dojrzale. Ja wam wypiszę, mogłem się pomylić, ale chciałem, bo ta lista zniknie za chwilę, tak? Tego za chwilę nie będzie, będziesz miał chwilę, aby zobaczyć. A mam nadzieję, że RODO ze względu na użycie nazwisk i imion mnie tutaj nie będzie ścigać w żaden sposób, ale chciałem, żebyście się przyjrzeli. Oczywiście swoje nazwisko i pominąłem i nazwisko mojej żony również, ale moje dzieci już tam są. Jesteście gotowi? Czy wy jesteście normalni? Każdy ma swoje dysfunkcje. Mi to pomaga funkcjonować z ludźmi, kiedy wiem, że oni mają różnego rodzaju dysfunkcje. Czasami jest tak, że te dysfunkcje nie pozwalają na zbudowanie sensownej relacji. A więc ja nie będę po prostu biegał za czymś, czego nie da się zrobić. Ale większość dysfunkcji w życiu naszym i w życiu ludzi to są dysfunkcje, z którymi my musimy nauczyć się funkcjonować. Po prostu nie ma doskonałości. Był jeden doskonały na ziemi, nazywał się Jezus Chrystus. Nie ma. Kiedy popatrzysz na Biblię, to w Biblii masz profil psychologiczny ludzi z błędami. ludzi z dysfunkcjami. Świetnie jest podsumowany Dawid, król Dawid, człowiek według Bożego serca, wypełnił całą Bożą wolę z wyjątkiem Uriasza Hetejczyka. No z wyjątkiem. Przespał się z jego żoną, jego posłał na pewną śmierć. Takie pitu-pitu. Z wyjątkiem Uriasza Hetejczyka. Wypełnił całą Bożą wolę, ale miał dysfunkcję. I ty też masz dysfunkcję. Uwierz mi, masz dysfunkcję. Są pewne cechy w moim charakterze i w twoim charakterze, które są wyzwaniem. Naprawdę. Które są wyzwaniem. One są wyzwaniem. Znam pastora, który spędza 2 godziny w sobotę wieczorem na modlitwie, aby w niedzielę zachować się właściwie. Bo ludzie mają dysfunkcję. Ludzie funkcjonują w różny sposób. Jakub znowu w 3 rozdziale i 2 wersecie mówi tak. Wszyscy potykamy się w wielu sprawach. Wszyscy, nie niektórzy. Wszyscy. Wszyscy się potykamy. Wiecie, im bardziej kogoś widać, tak jak mnie na przykład, im bardziej kogoś widać, tym więcej tych dysfunkcji widać, prawda? Jak to powiedział John Ortberg, wszyscy są fajni, dopóki ich nie poznasz. Ale ja nie znam ani jednego człowieka, który nie miałby jakiejś dysfunkcji. Ani jednego. Ani jednego. Każdy ma jakąś dysfunkcję. Mi to daje wolność. Że ja mogę na tego człowieka patrzeć poza jego dysfunkcję. Poza tym, że Bóg jeszcze go zmienia na przykład w tej dziedzinie, że Bóg jeszcze tu coś zmienia. Druga rzecz, która mi pomaga, to jest to, że wszyscy musimy dojrzeć. Wszyscy, urodził się ktoś już dojrzały? Nie. Wszyscy urodziliśmy się niemowlakami, dziećmi. I to jest piękna rzecz. Ewangelia Jana 21, rozdział 15, werset. Piotr zdradził Pana Jezusa. To jest poważna dysfunkcja. Zdradził Pana Jezusa i później dochodzi do spotkania Piotra z Panem Jezusem. Gdy więc zjedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Odpowiedział, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to dbaj o moje jagnięta. Lecz zapytał go znowu i tak dalej. Pyta go 3 razy, czy mnie kochasz. I pojawia się tu taki jeden mały problem. Że Jezus miał coś innego na myśli i Piotr miał coś innego na myśli. To się nazywa błąd semantyczny w komunikacji. Jeden miał coś innego na myśli i drugi miał coś innego na myśli. Dlatego, że Piotr pytał Pana Jezusa o agapę. To greckie słowo agapę, to agapę oznacza miłość Boga do człowieka. Ona jest niezainteresowana sobą, ale zainteresowana jest tylko i wyłącznie dobrem drugim. Przez człowieka, który nie... To jest miłość agapę. Ona jest nie do wytworzenia przez człowieka, który nie należy do Chrystusa. To jest nierealne. Tylko ludzie, którzy znają Pana Jezusa, którzy poddali swoje życie Jezusowi, mogą kochać miłością agapę. I oczywiście Bóg nas kocha miłością agapę. To jest miłość, która nie jest uwarunkowana czymkolwiek. I drugie słowo, które tu się będzie pojawiać, to jest słowo fileo. I słowo fileo to jest słowo, które oznacza również kochać, ale to jest, oznacza przyjaźń. Taka przyjaźń, tak, że się z kimś kumplujesz. A więc Jezus mówi do Piotra, czy ty mnie agapę? I Piotr mówi, no, tak, tak, Panie, ja Cię fileo. Jezus mówi, Piotrze, ale czy Ty mnie agapę? I Piotr mówi, no, tak, Panie, ja Cię fileo. Mówimy o tym samym, ale inaczej rozumiemy pewne rzeczy. I dalej Jezus patrzy na to wszystko i zdaje sobie sprawę z jednej rzeczy. Na tą chwilę Piotr nie jest w stanie kochać Chrystusa miłością agapę. I Chrystus zniża się do poziomu Piotra i mówi mu, Piotrze, za 3 razem było, czy ty mnie agapę, ja cię fileo, czy ty mnie agapę, ja cię fileo. I za 3 razem, kiedy Chrystus się zniża, mówi, Piotrze, czy ty mnie fileo? I Piotr mówi, tak, ja cię fileo. To jest bardzo ciekawy fragment. Ale pokazuje jedną rzecz, że wszyscy jesteśmy w procesie i wszyscy musimy dojrzeć. Czasami ludzie nie rozumieją pewnych rzeczy. Czasami jesteś dalej i ludzie nie rozumieją pewnych rzeczy. Jak wychowujesz swoje dziecko, to masz świadomość, że ono nie jest w stanie zrozumieć wszystkich rzeczy. Ono nie jest w stanie złapać wszystkich rzeczy. A więc co? Próbujesz mu wepchać to, czego on nie jest w stanie zrozumieć, czy ona nie jest w stanie zrozumieć? Nie. Czekasz na moment. Czekasz na moment. I są ludzie, my funkcjonujemy w takim klimacie, że oni nie są w stanie zrozumieć pewnych rzeczy. I samobójstwem jest to, kiedy my próbujemy na chama przepchać i wpychać im do głowy, że oni muszą to zrozumieć. Odkryłem jedną rzecz. Utopią jest próba zmiany zachowania człowieka, jeśli jego życie nie jest poddane Jezusowi Chrystusowi. To jest utopia. To w ogóle nie ma sensu. To w ogóle nie ma sensu. Człowiek najpierw musi poddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, aby jego serce było zmienione, bo Chrystus nas zmienia od wewnątrz. Ale musimy wiedzieć, że ludzie są na różnym poziomie dojrzałości. Wiecie, mi się fajnie mówi o uzdrowieniu, bo doznałem uzdrowienia. Wiem, co to jest proces uzdrowienia. I kiedy rozmawiam czasami z ludźmi na temat uzdrowienia, to widzę, że ja jestem agape, a oni są fileo. Że jestem agape, a oni są fileo. Oni nie są w stanie zrozumieć pewnych rzeczy. Dlaczego? No bo ja już przez to, jak to się mówi na Śląsku, przeszłem. Ja już przeszedłem przez pewne rzeczy, ale są obszary w moim życiu, gdzie ja jestem totalnie fileo, a ktoś już jest agape. Bo ktoś już przeszedł przez pewne rzeczy. Ktoś już się zmierzył z pewnymi rzeczami i odniósł zwycięstwo. I są takie obszary w moim życiu. Jest wiele takich obszarów w moim życiu, gdzie ja ciągle jestem fileo. Gdzie ktoś musi popatrzeć na mnie i powiedzieć, wiesz, no, to jest życie. Pamiętam, jak miesiąc temu spotkałem biskupa Marka Kamińskiego i poszliśmy sobie porozmawiać i powiedziałem mu generalnie, co się dzieje w moim życiu. Ja byłem tym wszystkim totalnie zgnieciony. I on tak mnie posłuchał i mówi, wiesz, Sławek, szczerze chcesz wiedzieć? Ja mówię, no tak. Dla mnie to jest codzienność. To, co ty przeżywasz, to jest dla mnie codzienność. Ja tak mam każdego dnia. Każdego dnia tak wygląda moje życie. I mam świadomość, że jeśli Bóg się do pewnych rzeczy nie przyzna, to jest po mnie. I nagle to mnie otrzeźwiło. Mówię, Boże, jak bardzo ja muszę jeszcze dojrzeć. Jak wiele rzeczy musi się zmienić jeszcze w moim życiu, bo on jest na poziomie agape, a ja ciągle fileo. I ty, jeśli jesteś mądrym człowiekiem, to postępujesz z ludźmi w taki sposób, że nie każdy na tą chwilę jest w stanie zrozumieć. Nie każdy. Czasami musisz po prostu pozwolić, to nie jest czas. To nie jest czas. To nie jest moment, aby konfrontować pewne rzeczy. Trzecia rzecz odnośnie naszych relacji, to jest to, że wszyscy mamy dysfunkcję. Tak? To jest ważna rzecz. Wszyscy musimy dojrzeć. Wszyscy jesteśmy narzędziami. Ty i ja jesteśmy narzędziami albo w pozytywnym wykonaniu, albo w negatywnym wykonaniu. I znowu się pojawia takie pytanie w kościele, wszyscy podnoszą rękę i wtedy się zastanawiamy, to kto to tak de facto robi. Ktoś się kiedyś zranił, podnieś rękę do góry. Okej. Wszyscy podnieśli rękę. No i teraz pytanie, kto cię zranił? Jest duża szansa, że ktoś cię zranił w tym kościele. Jest taka szansa? To kto cię zranił w tym kościele? Jest druga księga Samuela, 16 rozdział, wersety od 5 do 10. Kiedy król Dawid dotarł do Bahurim, właśnie wyszedł stamtąd pewien człowiek z rodziny Saula. Miał on na imię Shimei. Był synem Gery. Szedł pewny siebie i ubliżał królowi. Ponadto zaczął obrzucać kamieniami zarówno Dawida, jak i jego służących, a także towarzyszący mu lud oraz wszystkich zbrojnych kroczących po prawej i lewej stronie króla. Precz, krzyczał Shimei, precz, krwiopijco, nikczemniku. Pan pociągnął cię do odpowiedzialności za całą krew przelaną w domu Saula, zamiast którego zapanowałeś i przekazał panowanie Absalomowi, twojemu synowi. Wreszcie dopadło cię nieszczęście, bo ciąży na tobie krew. Wtedy Abiszaj, syn Serui, powiedział do króla. To jest coś, co kocham w Biblii. To jest jeszcze nieprzemieniona moja natura. Dlaczego ten zdechły pies tak złorzeczy mojemu Panu Królowi. I teraz rozwiązanie problemu, takie nasze. Ktoś to zrobi zamiast ciebie. Ty nie musisz nawet z konia schodzić. I on mówi, i ten rycerz mówi, pozwól, że podejdę i zetnę mu głowę. Ale król odpowiedział, niech cię to nie boli. To też jest dobre. On ubliża mnie, a nie wam, synowie Seruj. Ubliża mi tak z przyzwolenia Pana. To on polecił złorzecz Dawidowi, więc kto powie, dlaczego tak czynisz? Jeśli przechodzisz ból w pracy, jeśli przechodzisz ból w małżeństwie, jeśli przechodzisz ból w relacjach, jeśli masz takich Shimei, jeśli masz takich ludzi, jeśli masz takich Shimei dookoła siebie, to widzisz, Dawid miał zrozumienie, że nie należy ściąć mu głowę i jest problem rozwiązany. Dawid miał zrozumienie, Shimei na tą chwilę jest narzędziem w rękach Boga. Nie tylko ci, co cię zachęcają, są narzędziem w Bożych rękach. Ci, co cię zniechęcają, ci, co cię obmawiają, ci, co o tobie zapominają, oni również są narzędziami w rękach Boga. Dlatego, że Bóg w procesie przemiany ciebie jest skupiony na tobie, a nie na nich. I Bóg użyje wszystkiego. I Bóg używa ludzi do tego, aby nas przemieniać. Dlatego, że Salomon powiedział 27:17 przy powieści Salomona, żelazo ostrzy żelazo, człowieka ostrzy człowiek. Żelazo ostrzy żelazo, a człowieka ostrzy człowiek. I powiem ci, możesz zmieniać pracę, możesz się rozwodzić na lewo i prawo, możesz zmieniać kościół, możesz nie przyjeżdżać do kościoła, powiem ci, co się zmieni. Zmieni się sceneria, a problem będzie ten sam. Zmieni się sceneria, a problem będzie ten sam. Jak tobie teraz jest ciężko, ty się uciekniesz stamtąd, mówi, okej, no to mówi, jestem Bogiem, zbuduję ci coś innego. I wchodzisz znowu w klimat, gdzie znowu jest ciężko, albo nawet jeszcze gorzej, i znowu uciekniesz i ciągle jest ciężko. I są ludzie, którzy nie pozwalają Bogu się zmieniać przez innych ludzi. Masz świadomość, że ja dla ciebie jestem największym żelazem w tym kościele? Masz świadomość? Ale jeśli uciekniesz stąd, to wpadniesz na inne żelazo. Albo bardziej ostre, albo bardziej stępione, ale to będzie ciągle inne żelazo. Żelazo się ostrzy żelazem, a zachowanie człowieka ostrzy człowiek. I trzeci rodzaj cierpliwości, którym chciałem wam powiedzieć, to jest cierpliwość w czasie bólu. Tak naprawdę to jest cierpliwość względem Pana Boga. Jakub w 5 rozdziale, 11 wersecie mówi tak. Zauważcie, że tych, którzy wytrwali, uważamy za szczęśliwych. Słyszeliście o wytrwałości Joba? Wiecie, jaki był cel Pana. Wiecie też, że Pan jest bardzo litościwy i miłosierny. Dlaczego Jakub używa Joba? Job był w takiej sytuacji, że Job stracił całe swoje bogactwo, Job stracił 10 dzieci, Job stracił swoje zdrowie, Job stracił swoich przyjaciół. I kiedy Jakub mówi tutaj na temat wytrwałości, to używa greckiego słowa hypomone. Hypo oznacza pod, a mone w języku greckim oznacza trwać pod presją. Mone to jest trwać pod presją. Mone oznacza pozostać. Czyli to wytrwałość hypomone oznacza pozostać i funkcjonować bez względu na to, co się dzieje, nawet jeśli jest olbrzymia presja. Ja pozostaję, to jest hypomone. Hypomone. My bardzo często skupiamy się, ja już na sam koniec chcę wam to powiedzieć, skupiamy się na finiszu, którego doświadczył Job. 42 rozdział, werset 10. Pan przywrócił też Jobowi powodzenie, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. Pan też dwukrotnie pomnożył wszystko, co Job posiadał. Fajnie. Tylko zanim pojawił się werset 42, rozdział 42, to wcześniej było 41 rozdziałów. Nie możesz pominąć w życiu Joba 41 rozdziałów i skupić się tylko na 42, kiedy jest już opisany happy end. My tak bardzo chcemy czasami ominąć 41 rozdziałów. Tak bardzo czasami chcemy od razu doświadczać rozdziału 42, gdzie Pan dwukrotnie pomnożył wszystko, co Job posiadał. Hipomone oznacza taki czas w twoim życiu, kiedy ty nie wiesz, co do końca Bóg robi w twoim życiu. Nie zawsze będziesz rozumiał, ale Bóg nie chce, żebyś rozumiał. Bóg chce, żebyś ufał. Bóg nie wymaga od ciebie zrozumienia. Bóg od ciebie w trudnym czasie wymaga zaufania. Abyś ufał. Abyś ufał w pierwszym rozdziale. Abyś ufał w drugim rozdziale. Abyś ufał w trzecim rozdziale. Abyś ufał w czwartym rozdziale. Abyś ufał w piątym rozdziale, szóstym i tak dalej, i tak dalej. Bóg chce, abyś ufał w 25, 26. Bóg chce, abyś ufał. Czasami naprawdę nie możesz zrobić nic poza tym, że będziesz wołał do Boga i nic więcej nie możesz zrobić. I wytrwałość to jest właśnie hipomone. Pozostać i trwać pod presją. I myślę, że jeśli żyjesz, to wiesz, co to znaczy być pod presją. Ale Bóg w takich momentach mówi od ciebie, chce od ciebie, abyś po prostu Mu ufał. Abyś po prostu Mu ufał. Jest 30 rozdział, że naprawdę nie masz sił. Jest 31 rozdział, już masz pretensje do ludzi, do Boga. Jest 33 rozdział, 34 rozdział. Jesteś już... De facto nie masz sił nawet, aby wołać do Boga. 35 rozdział, 36. Już myślisz sobie, już dałeś się oszukać, że to już nigdy się nie skończy, że to już tak zawsze będzie. Jest 37 rozdział. Jest 38 rozdział. Jest 39 rozdział, kiedy już nie masz totalnie sił, kiedy już chcesz zrezygnować, chcesz sobie to wszystko, chcesz po prostu, już masz dosyć, już masz totalnie dosyć. Jest 40 rozdział. Najgorsze jest to, że ty nie wiesz, ile będzie rozdziałów. Job nie wiedział, ile będzie rozdziałów. Jest 41 rozdział. I ty już po prostu, ty już nie masz sił chodzić, ty już po prostu leżysz. Ale dla tych, którzy wytrwali od 1 do 41 rozdziału, przychodzi 42 rozdział. Kiedy Bóg podwaja wszystko, co straciłeś przez 41 rozdziałów. I dostajesz to w zupełnie innej jakości. Ponieważ wszystko, co straciłeś przez 41 rozdziałów, musiałeś zdobyć. Musiałeś własnym wysiłkiem wytworzyć. Musiałeś się temu poświęcać. Ale kiedy przechodzisz przez 41 rozdziałów, tak jak Bóg tego chce, ciągle Mu ufając i ufając i ufając i ufając, to w 42 rozdziale doświadczasz pomnożenia nie w oparciu o Twoje siły, nie w oparciu o Twoje zabiegi, nie w oparciu o Twoje starania, ale w oparciu o jedną rzecz, o Bożą przychylność, którą Bóg chce okazać tym, którzy są wierni względem Niego w każdym czasie. Dlatego Jakub mówi, zauważcie, że tych, którzy wytrwali, uważamy za szczęśliwych. My nie uważamy za szczęśliwych tych, którzy są na 28 rozdziale. My uważamy za szczęśliwych tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba. Wiecie, jaki był cel Pana. Wiecie też, że Pan jest bardzo litościwy i miłosierny. Job to świadczył. Bożego błogosławieństwa. Człowiek, który żyje z Bogiem. Człowiek, który na co dzień żyje z Bogiem. Na co dzień. Zwyczajnie, bez wielkich słów. Po prostu żyje z Bogiem. To świadczy błogosławieństwa od Boga. Bo Bóg przez 42 rozdziały w życiu Joba pokazuje jedną rzecz. Wszystko ma swój początek i wszystko ma swój koniec. Wszystko ma swój początek i wszystko ma swój koniec. Kiedy było mi naprawdę tak nijak, ciężko, presja, różnego rodzaju presja, to czytając list do Rzymian, 5 rozdział, wersety od 3 do 5, zrozumiałem, gdzie jest klucz. Paweł mówi tak, lecz nie tylko tym, chlubimy się też uciskami, wiedząc, że przeciwności, trudności wyrabiają wytrwałość. A wytrwałość wytwarza siłę charakteru. A siła charakteru wytwarza nadzieję, a nadzieja nie zawodzi. Nadzieja nie zawodzi. Widzisz, to o czym mówi Paweł, że w tych wszystkich trudnościach, w których jesteś dzisiaj, w tych wszystkich trudnych momentach, w których jesteś dzisiaj, w tym wszystkim, że nie widzisz odpowiedzi, nie widzisz nawet małej chmurki, żeby cokolwiek miało się zmienić. W tym wszystkim jest nadzieja, a nadzieja nie zawodzi. Dlaczego? Bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Nie ma takiego dnia, gdzieby Duch Święty nie mówił do twojego serca od wewnątrz ciebie, bo Duch Święty rozlał Bożą miłość w nas. Nie ma takiej komórki, która nie byłaby zalana Bożą miłością i nie ma takiego dnia w twoim życiu, kiedy Duch Święty nie mówiłby do ciebie: kocham cię, mój synu, kocham cię, moja córko. Bo Duch Święty jest nie tylko Duchem Świętym, ale przede wszystkim jest Duchem usynowienia. I On zwraca się do nas według naszej tożsamości, a jeśli poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to jesteś Jego synem albo jesteś Jego córką i nie ma innej opcji. Boża miłość wraz z Duchem Świętym rozlana jest w tobie i przez cokolwiek przechodzisz przez na którymkolwiek rozdziale dzisiaj jesteś, Bóg woła w tobie: kocham cię, kocham cię, kocham cię, nie zostawię cię, nie porzucę cię, wiem, przez co przechodzisz, Chrystus jest arcykapłanem, On rozumie twój ból. Bóg mówi: kocham cię, rozlewa nadzieję w tobie, abyś szedł dalej i doświadczył 42 rozdziału. I w tym wszystkim jest potrzebna cierpliwość i nie poddawanie się w żadnej, ale to żadnej sytuacji, bo Bóg jest Bogiem wiernym. Chciałem, żebyśmy powstali i po prostu się pomodlili. Będziemy się uczyć cierpliwości w sytuacjach, na które nie masz wpływu. Przez kasę w Biedronce, przez korki uliczne. Czasami przez pewne rzeczy, które się dzieją dookoła ciebie i ty nie masz na to wpływu. Bóg uczy cię cierpliwości. Jedyne słowo, które mam dla ciebie w tym czasie, to jest ufaj. ufaj Bogu, ufaj. Być może jest tak, że Bóg, jak Jakub powiedział, popatrzcie na proroków. Bóg będzie uczył cię cierpliwości przez ludzi. Bóg będzie uczył cię cierpliwości przez ludzi. Przez twoje dzieci, przez twoją żonę, przez twojego szefa, przez twojego męża, przez ludzi, których spotykasz, przez twoich sąsiadów. Bóg uczy cię cierpliwości. I Bóg będzie uczył cię cierpliwości wtedy, kiedy będziesz pod presją. Kiedy będziesz w tym pierwszym dniu, kiedy będziesz w tym drugim dniu, piątym, dziesiątym, dwudziestym, trzydziestym. Bóg chce cię uczyć, abyś wytrwał. Abyś był cierpliwy. Tak bardzo lubimy podziwiać sportowców. Teraz mamy igrzyska, mieliśmy euro. I patrzymy na tych ludzi, którzy biegają po boisku, którzy wczoraj zdobyliśmy złoto. Dzisiaj wygraliśmy jako polska siatkówka, wygrała z Kanadą. Jesteśmy w ćwierćfinale i tak patrzysz na to wszystko. I chcę ci coś powiedzieć. Ci ludzie to jest gotowy produkt. Cierpliwość, wytrwałość, bólu, zmagania się, potu, rezygnacji ileś razy. To jest gotowy produkt. Ci ludzie nie wzięli się znikąd. To jest gotowy produkt. I dopóki żyjesz w Bożym Królestwie, nigdy jeszcze nie jesteś gotowym produktem. Jesteś ciągle przygotowywany, ale w tym przygotowywaniu Bóg już używa ciebie. Bo kiedy On używa ciebie, to w tym używaniu Bóg również uczy cię ciągle czegoś. Nie dołuj się gotowymi produktami. Nie dołuj się gotowymi produktami. Ufaj Bogu w każdym czasie. I to, co On robi w tobie, wynika z jednej prostej kwestii. To jest Jego miłość, która jest rozlana w twoim sercu. Panie Jezu, ja chcę się modlić o każdą osobę, która tutaj jest. Ja chcę się modlić, aby twoja łaska, twoje błogosławieństwo, aby twoje królestwo, Duchu Święty, objawiało się, Panie, w naszym życiu. Panie, potrzebujemy twojej cierpliwości. Panie, potrzebujemy, Panie, jeszcze więcej, jeszcze bardziej bliżej być ciebie. Abyśmy, Panie, nie wyprzedzali czasu, abyśmy nie robili rzeczy po omacku, po swojemu, ale żebyśmy ufali tobie. Panie, bo cierpliwość wynika z tego, abyśmy ufali tobie. Ja modlę się i błogosławię każdą osobę, która tutaj jest. Każdą osobę, która tutaj jest. Niech każda osoba wyjdzie z tego miejsca z przekonaniem, aby położyć w tobie całkowicie ufność. Aby położyć w tobie całkowicie ufność. Abyśmy mogli tobie, Duchu Święty, całkowicie zaufać. Całkowicie zaufać. Panie, abyśmy szli przez każdy dzień naszego życia, przez każdy rozdział naszego życia w taki sposób, abyśmy mogli dotrzeć do miejsca, gdzie doświadczymy potężnie twojej przychylności, gdzie doświadczymy twojego błogosławieństwa, Panie, w dwójnasób. Oczekujemy tego, Duchu Święty. Panie, wzmacniaj nas. Panie, wzmacniaj nas. Mów do nas, Duchu Święty. Niech to Słowo wykonuje pracę w naszym życiu. Niech to Słowo wykonuje pracę w naszym życiu. Święty Panie, jesteś cudownym Bogiem i błogosławię każdą osobę, która tutaj jest. Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa, niech będzie uwielbione Twoje imię. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.